Umiłowani w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo i serdeczni przyjaciele kosztownej prawdy Bożej, mam świadomość, że nie udało mi się ze wszystkimi uścisnąć bratniej dłoni. Pragnę więc powitać Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Brat przewodniczący postawił bardzo trudne zadanie przede mną. Braterstwu życzył przyjemnego odbioru. Będę starał się dołożyć wszelkich starań, żeby ten odbiór rzeczywiście przyjemny pozostał. Ale zanim przejdziemy do dobrego Słowa Bożego, chciałem złożyć z siebie miły chrześcijański obowiązek. Otóż pozostali braterstwo ze Zboru Ludu Pana w Dąbrowie Górniczej, gdzie mam przywilej służyć, prosili, aby przewieźć tutaj do braterstwa serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitych łask i błogosławieństw Bożych, co też przywożę. Chciałbym, abyśmy się zastanowili nad pewnym tematem, którego naczelny werset zaczerpnąłem z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, a werset 28. Czytamy tam takie słowa. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył. I aby dał duszę swą na okup za wielu. Temat nazwałem wielki przywilej służby. Dla kogoś może się wydawać służba innym przykrym obowiązkiem. Jednak mając świadomość tego, czego Pan Bóg sobie od nas życzy jako naśladowców Jego Syna, musimy sobie uświadomić, że ta służba, którą wykonujemy, jest dla nas wielkim przywilejem. Pan Jezus w swoich słowach pokazuje, że nie przyszedł po to, aby Jemu służono. Nie przyszedł po to, aby korzystać z czyichś usług. Nie przyszedł dla próżnej chwały, ale przyszedł właśnie po to, aby służyć innym. W Jego służbie nie było nawet cienia pychy lub samolubstwa. A za dokończenie swojego dzieła tak naprawdę nie spodziewał się żadnych dodatkowych profitów i tak naprawdę według tego, co czytamy w Piśmie Świętym, wystarczyłoby mu, aby powrócił do tej samej chwały, jaką miał przedtem, przed założeniem świata. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według świętego Jana, z 17 rozdziału, a z wersetów 4 i 5. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Jesteśmy świadomi wielkiego uwielbienia naszego Pana jako głowy Kościoła. Jednak Jemu samemu nie chodziło o to, aby oddał swoje życie dla próżnej chwały i spragnienia wywyższenia samego siebie. Przeciwnie. Tak jak czytaliśmy, pragnieniem Jego było, aby służył. Pragnieniem jego serca było wykonać wolę Bożą względem siebie od samiuteńkiego początku do samego końca, najlepiej jak potrafi. Według tego, co napisał psalmista Dawid w 40. psalmie, 9. wersecie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, albowiem zakon Twój jest pośrodku wnętrzności moich. Będąc posłusznym boskiej woli, nasz Pan opuścił chwałę Ojca, przyszedł na ziemię i oddał samego siebie na śmierć. I to na śmierć krzyżową. Tej nocy, której był zdradzony i aresztowany, wypowiedział jeszcze jedne bardzo znamienne słowa, które zapisał ewangelista święty Jan w 18 rozdziale, 11 wersecie. Izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec? Dowiadujemy się z tych wersetów, że nasz Pan był posłuszny do samego końca. Zanim przyszedł na świat jako doskonały człowiek, nasz Pan doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ludzkość potrzebuje Wybawiciela i to pobudziło go do tego, aby przyjąć boski plan zbawienia ludzkości. Kiedy był już na ziemi, miał możliwość przyjrzeć się z bliska owemu biednemu stworzeniu, zdegradowanemu w słabościach i w grzechach. Nie starał się jednak uczynić ich swoimi niewolnikami. Zdawał sobie sprawę również z tego, że to właśnie człowiek sam zgotował sobie taki los, z dala od Boga i Jego błogosławieństwa. Mimo to nie próbował używać swojej mocy, swojej inteligencji samolubnie dla swojej własnej korzyści, ale tak jak wspominałem, złożył swoje życie w ofierze. Te piękne słowa, że nie przyszedł, aby mu służono. Nie przyszedł na świat, aby mieć przy sobie poczet sług. Nie przyszedł po to, żeby otrzymać jak najwięcej zaszczytów. Nie spodziewał się jakiejś wielkiej chwały za to, że wynałożył swoją energię w jakimś szczytnym celu. Czy to uzdrowienia kogoś, czy przywrócenia do życia. Wykonywał to, co potrafił i jak potrafił najlepiej. On sam wyraził się w taki piękny sposób. Zapisał to u apostoł miłości święty Jan w 15 rozdziale, a 13 wersecie. Większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno gdyby kto duszę swoje położył za przyjacioły swoje. Nie chcę tutaj twierdzić, że Pan Jezus nie przyjmował absolutnie żadnej usługi, bo byłoby to nieprawdą. Owszem, przyjmował, ale tylko takie, które wypływały ze szczerości serca, które wypływały z miłości i które również Jemu mogły od razu posłużyć za przykład dla innych. Tak jak wspominałem, nasz Pan przyszedł w celu wykonania pewnej służby i aby mógł wyznaczone Jemu zadanie wypełnić do końca, musiał stać się sługą. Gdyby taka potrzeba nie zachodziła, to nasz Pan nie poddawałby się ciężkim doświadczeniom, nie godziłby się na te straszne poniżenia, Ale nasz Pan to zrobił. Przez nieposłuszeństwo Adama grzech wszedł na świat. Za ten grzech doskonałe, sprawiedliwe, boskie prawo wydało wyrok. Karę śmierci. I tym sposobem cała ludzkość została obłożona klątwą śmierci. Ale aby ludzie nie ginęli jak zwierzęta, to potrzeba było odkupiciela. Według boskiego prawa potrzebny był okup za pierwszego doskonałego człowieka, który zgrzeszył. Pan Jezus podjął się tego zadania i wykonał je najlepiej, jak to było możliwe. I sprowadził na ludzkość wielkie błogosławieństwo. Błogosławieństwo w postaci możliwości życia wiecznego. Kochani braterstwo, taki sam duch powinien pobudzać każdego z nas. Naszym staraniem powinno być, aby tą zasadę służenia innym mieć głęboko zakorzenioną w naszych sercach. Nie po to, żeby nas chwalono, ale po to, że widzimy takich, którzy potrzebują naszej pomocy. I na tyle, na ile potrafimy to zrobić, róbmy to najszczerzej, jak to jest możliwe. Na czym więc ten przywilej służby powinien polegać? Są ludzie, którzy uważają, że potrzebne jest na przykład manifestacyjne umywanie nóg innym ludziom. Kiedy jednak przyjrzymy się temu wydarzeniu dokładniej, to zauważymy, że przez taką ceremonię to tak naprawdę nie dokonuje się nic dobrego. Nie znajdujemy więc powodu, aby w naszym chrześcijańskim życiu w taki sposób właśnie się zachowywać. Ale gdyby zachodziła kiedykolwiek potrzeba usłużenia jakiemukolwiek współczłonkowi ciała Chrystusowego, choćby w taki sposób, to również na to powinniśmy być zawsze gotowi. Właściwym jest, aby odpowiednio ocenić przywilej rzeczywistej służby w każdej potrzebie. I nie tylko po to, aby oglądać się za sposobnością uczynienia czegoś bardzo wielkiego, co jest uznawane jako wielkie zasługi. Służbą dla Pana jest nie tylko to, że ktoś może stanie tutaj, na tym miejscu, wygłosi wspaniały wykład, rzuci wszystkich na kolana albo doprowadzi do potoku łez. Ale również równie ważną służbą jest ta cząstka Marty z Betanii, która usługiwała najlepiej, jak potrafiła, ciężko pracując w kuchni, aby nasz Pan i Jego uczniowie nie chodzili głodni. To, co nasz Pan uczynił, to uczynił dlatego, że właśnie to było w danym momencie potrzebne i że taką była wola Ojca względem Niego. Miał również inny cel. Nauczyć swoich uczniów pokory, aby nie rozumieli o sobie, że nie przystoi im pełnić tych najzacniejszych usług, ale również i te, które być może uważali za niegodne. W 13 rozdziale Ewangelii według świętego Jana od 4 do 10 wersetu czytamy: wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się Potem nalał wody do miednicy i począł nogi umywać uczniom i ucierać prześcieradłem, którym był przepasany. Wtedy przyszedł do Szymona Piotra, a on rzekł: Panie, i Ty mnie masz nogi umywać? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzekł mu Piotr: Nie będziesz Ty nóg moich umywał na wieki. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał cząstki ze mną. Wtedy mu rzekł Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Rzekł mu Jezus: Kto Ci jest umyty, nie potrzebuje jedno, aby nogi umył. Bo czysty jest wszystek i wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Nasz Pan wydawał swoje życie codziennie przez uczenie innych, leczenie chorych, głuchoniemych, ślepych. I przez to, że dokładniej uczył swoich najbliższych uczniów. Tak jak wspominałem, w niczym nie starał się służyć samemu sobie, dlatego też świadectwo o nim było jednoznaczne, że chodził, czyniąc dobrze. Tę zasadę powinniśmy zastosować również w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Jaki On był, takimi i my jesteśmy na tym świecie. Treścią prawdziwego poświęcenia jest, aby iść śladem naszego Pana i starać się rozpoznawać wolę Bożą względem nas i wypełniać ją najlepiej, jak potrafimy. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, a 3 wersecie mamy zapisane te jakże pamiętne i znamienne słowa. Albowiem ta jest wola Boża, to jest co? Poświęcenie wasze. To znaczy też, że mamy badać Pismo Święte tak, jak to czynili dawni Berianie, o czym mamy wspomniane w Księdze Dziejów Apostolskich w 17 rozdziale, 11 wersecie. Że owi bracia na każdy dzień rozsądzali pisma. Jeżeli będziemy posiadali tego właściwego ducha służby, ducha Chrystusowego, to będziemy również zawsze gotowi wypełniać to, co mamy zapisane w liście do Galacjan w 6 rozdziale, 10 wersecie. Aby dobrze czynić wszystkim, a najwięcej samemu sobie. Nie, a najwięcej domownikom wiary. Taką też była dorada świętego Pawła, który zachęcał innych, aby naśladowali Jego, tak jak on starał się naśladować Chrystusa. Mamy świadomość, że życie naszego Pana zostało zapisane na kartach historii jako najzacniejszy wzór niesamolubnej służby dla bliźnich. Zauważmy, w jakich okolicznościach Pan Jezus wypowiedział słowa naszego tematowego wersetu. W tym czasie uczniowie byli dotknięci ogólną słabością i zamiłowaniem do ludzkiej chwały. Przez to, że byli niedoskonali. Ponadto zabiegali też o to, aby być jakby jak najbliżej Pana. Dwóch z nich nie ukrywało wcale szczególnej bliskości z Mistrzem, a to z kolei wzniecało pewne niezadowolenie u pozostałych 10. I dlatego powstał w końcu spór. Który z nich jest bliżej Pana i który z nich może liczyć na wyższe, większe zaszczyty. W Ewangelii według świętego Mateusza w 19 rozdziale, z kolei w wersetach od 27 do 29 czytamy. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Otośmy my opuścili wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż nam tedy za to będzie? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. Gdyby myślenie o czymś większym, o jakiejś nagrodzie za służbę było czymś złym dla apostołów, to na pewno i Pan Jezus nie dałby im takiej obietnicy. Ale ich błąd polegał na tym, że dopatrzyli się tego, że miejsca w królestwie, nie potrafili dopatrzyć się tego, że miejsca w królestwie rozda sam Ojciec Niebieski i to tylko tym, którzy dowiodą zupełnej wierności Jego Synowi i Jego Słowu. Uczniowie w tym czasie mieli pewną miarę jakby fałszywej godności, to znaczy pychy, która akurat w tym momencie uczyniła ich niezdatnymi, aby otrzymać miejsce na stolicy Chrystusowej. Musieli nauczyć się być uniżonego ducha i musieli nauczyć się być gotowymi nawet na najniższą posługę. Parafrazując słowa naszego Pana, możemy oddać je w taki troszeczkę inny sposób. To jakby wyrzut. Czy myślicie, że ja opuściłem niebiosa i stąpiłem na ziemię, aby ludzie mi służyli? Nie. Stan i warunki, do jakich stąpiłem, są o wiele niższe od tych, które opuściłem. Lecz Ojciec powierzył mi tą służbę i ja chętnie ją pełnię, ponieważ taką jest boska wola. Ja przyszedłem, aby służyć i aby złożyć swoje życie na okup za wszystkich. Dosłownie tych słów nie znajdziemy w żadnym przekładzie. W podobny sposób możemy odebrać słowa naszego Pana, kiedy mówił do swoich uczniów, aby radowali się, gdy mają przywilej służenia drugim, a szczególnie braciom w ciele Chrystusowym. Stosując tą zasadę szerzej, widzimy, że ma ona zastosowanie tak naprawdę to na całym świecie. W różnych codziennych sprawach naszego życia. Ale musimy chcieć to zauważyć. Zauważmy, że wszyscy po części w jakimś stopniu jesteśmy sługami. Jeden służy na przykład jako jubiler, inny jako murarz, jeszcze inny pracuje jako sprzedawca, służy tym innym ludziom, jeszcze inny jest lekarzem, ale to wszystko tak naprawdę to przecież jest służba innym. Pozostaje tylko kwestia podłoża, na jakim ta praca jest wykonywana. Czy po to, aby komuś było lepiej, czy po to, abym był wychwalany pod niebiosa przez wszystkich? Jeżeli ktoś dochodzi do tego, że nikomu nie będzie służył, i że wszyscy są od tego, aby usługiwali Jemu akurat, to, kochani braterstwo, jest to stan bardzo niebezpieczny. Niebezpieczny stan bardzo do tego stopnia, że no trudno w tej chwili znaleźć mi odpowiednie określenie na to, ale musimy być pewni tego, że człowiek w ten sposób podchodzący do życia będzie bardzo nieszczęśliwy. Bez względu na to, jak dobrze będzie mu się powodziło w życiu. Stanowisko kogoś takiego, który wyłącznie chce przyjmować usługi o innych, określamy postawą trutnia i samoluba. A życie takiego człowieka jest pozbawione wszelakiej wartości. Zauważmy, że dla chrześcijan służba jest rozkoszą. Prawdziwy chrześcijanin wnika w ducha służby tak, jak to czynił nasz Pan. Rozkoszą dla niego jest wyświadczyć innym przysługę po to, aby komuś było lżej, lepiej, aby ktoś był bardziej szczęśliwy. Jak wspominałem, mając ku temu sposobność, mamy czynić dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Należy jednak zadać sobie pytanie, gdzie znajduje się granica? Musimy więc w każdej sytuacji posługiwać się zdrowym rozsądkiem. Zauważmy, że codziennie spotykamy ludzi, którzy potrzebują pomocy, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie im wszystkim pomóc. Co wtedy zrobić? Według tego, co pisze Pismo Święte, to nasza rodzina powinna być naszą największą troską. Bo jak czytamy w Piśmie Świętym, kto nie ma starania o swoich, gorszy jest niż niewierny. Miejmy, kochani braterstwo, świadomość, że miłość bliźniego rozpoczyna się w naszym rodzinnym domu. I nie tylko wtedy, kiedy pytamy kogoś najbliższego o zdrowie, ale również wtedy, kiedy wspólnie wydajemy wspólnie zarobione pieniądze. Aby nie zdarzyła się taka sytuacja, że coś jest moje, a coś jest twoje. Bo to jest jakieś takie trudne do przyjęcia w chrześcijańskim domu. Mając na pamięci te zobowiązania, nie możemy wszystkiego, co nam pozostaje, poświęcać innym. Tym, których być może spotykamy na ulicy, tych, którzy wołają za nami, że potrzebują pomocy, a zapominamy o tym, że moja pomoc najbardziej potrzebna to jest u mnie w domu. Bo wspólnie z moją żoną, czy żona wspólnie ze swoim mężem, jest odpowiedzialna za dobro całego domu i wychowanie naszych dzieci. Pomagajmy w taki sposób, aby przez to również nie pobudzić innych do jakiejś rozrzutności, niedbalstwa albo nawet lenistwa. Bo wtedy byłoby to nadużywaniem talentu, a nie czynieniem dobrze. Powinniśmy pamiętać, że ani jeden grosz z naszych pieniędzy, ani też odrobina naszego czasu nie są tak naprawdę naszą własnością. Bo poświęciliśmy wszystko naszemu Panu. Ostatnio krąży takie powiedzenie, że chcąc pomóc głodnemu, to może jednak dajmy mu wędkę, a nie gotową rybę. Ktoś powie, ale on jest akurat teraz głodny i nie ma czasu na łowienie ryb. Ale jest to potrzebne. Jestem przekonany, że w tym jest pewna mądrość. Bo kiedy przychodzi coś zbyt lekko, to często nie potrafimy tego uszanować. Sam Pan Bóg oświadczył, w pocie czoła oblicza Twego, w pocie oblicza Twego będziesz pożywał chleba. Tak więc musimy czynić pewien wysiłek, żeby docenić to, co posiadamy. Aby docenić również to, co poświęciliśmy Panu Bogu. Bo to tak naprawdę nie jest nasze. Jesteśmy tylko tego szafarzami. Dochodzimy więc do wniosku, że najszczęśliwsi są tacy ludzie, którzy są zajęci pracą, zaś najgorzej mają się ci, którzy nie mają co robić, ale tylko dlatego, że nie chcą. Już w pierwotnym kościele apostołowie piętnowali postawę wspomnianego wcześniej trutnia. W drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, a w 10 wersecie czytamy te pamiętne słowa. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Tutaj serdeczna prośba, aby nie być błędnie zrozumiany. Nie ci, którzy nie pracują, dlatego, że nie mogą, tylko ci, którzy nie chcą i uważają, że wszyscy wokół są zobowiązani do tego, aby im pomagać. Dlatego, że ja jestem biedny. Często zdarza się nawet w naszych rodzinach, że nie możemy uczynić wszystkiego, co byśmy chcieli, bo spotykamy się z błędnym odbiorem. Niektórzy z naszych najbliższych nigdy nie mają też dosyć. I bez względu na to, co byśmy dla nich uczynili, nigdy nie będą zadowoleni. Dlatego więc musimy używać ducha zdrowego zmysłu w rozsądzeniu, co w takich wypadkach jesteśmy w stanie zrobić i kiedy tak po prostu przestać. Miejmy też zawsze na pamięci, że skoro poświęciliśmy na służbę Bogu wszystko, co mamy, to otrzymaliśmy nowe polecenie do szczególniejszego dzieła na świecie. Jakiego więc rodzaju jest ta praca? Czy jaka ta służba została nam powierzona? Otóż jest to stanowisko przedstawicieli Bożych na ziemi. Mamy opowiadać prawdę, gdziekolwiek zauważymy ucho skłonne do słuchania, umysł do zrozumienia i oko do patrzenia. Ci, którzy nie mają ani uszu ku słuchaniu, ani oczu ku widzeniu, to mogą nas wręcz szarpać, przepraszam, jak to nasz Pan powiedział, a zapisał to Ewangelista Święty Mateusz w 7 rozdziale, a 6 wersecie. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Dlatego więc musimy używać ducha zdrowego rozsądku w rozróżnianiu tych, którzy posiadają właśnie te uszy ku słuchaniu, którzy są gotowi do przyjęcia prawdy i swoistego nawrócenia się. Jest to bardzo trudne zadanie. Pracowałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który najchętniej by rozmawiał o Słowie Bożym wtedy, kiedy już był tak solidnie nietrzeźwy. Ale kiedy już dochodził do siebie, jakoś wcale Pismo Świętego nie interesowało. Czy więc wtedy, kiedy on miał ochotę na takie dyskusje, należało z nim rozmawiać? Czy nie byłoby to właśnie takie swoiste rzucanie pereł? Pamiętajmy, kochani braterstwo, o odpowiedzialności za nasze szafarstwo. Czyniąc dobrze wszystkim, mamy pamiętać, że w szczególności mamy być zajęci pracą pańską. Czyniąc to wszystko, powinniśmy darzyć przyjaźnią wszystkich, którzy nas otaczają. Wszystko, czym szafujemy, to tak naprawdę należy do Pana i ma być używane właśnie w duchowym celu. Mamy przy tym świadomość, że świat nie będzie nas cenił tak, jakbyśmy postępowali tak, jakby tego od nas oczekiwał. Ale pamiętajmy o tym, że zaproszenia do służby nie otrzymaliśmy od świata, ale od samego Ojca. W obecnym czasie obserwujemy szczególne zainteresowanie ludzi majętnych, zainteresowanie potrzebującymi, którzy znajdują się bądź w trudnej sytuacji rodzinnej, bądź są złożeni ciężkimi chorobami. Pozostaje jednak wspomniana wcześniej kwestia podłoża udzielania tej pomocy. Pomaganie innym przez różne fundacje jest ostatnio bardzo powszechne. Bardzo szlachetnym jest opiekować się chorymi, upośledzonymi, ale tylko wtedy, kiedy wypływa to ze szczerego serca, a nie z chęci na przykład odpisania sobie tej pomocy od podatku. I po to, żebym był wychwalany za to, że uczyniłem coś dobrego, albo dałem bardzo wielki datek na jakąś fundację pomagającą chorym. A świat właśnie w taki dziwny sposób oczyszcza swoje sumienie. Taki przykład z życia. Najpierw wysyła się wojsko, które morduje, pali i niszczy. No bo przecież coś trzeba zrobić z zapasami uzbrojenia. A potem wysyła się konwoje z pomocą humanitarną dla wdów, sierot i kalek, bo cierpią niedostatek. Zachodzi tylko pytanie, kto doprowadził do takiego stanu? W przypadku chrześcijan sprawa wygląda trochę inaczej. Jak już mówiłem, wszystko, co posiadamy, należy do Pana. Dlatego nasze stanowisko powinno być zupełnie inne. Wszystko, co czynimy, czyńmy jak dla samego Pana. jako naszego Ojca, według tego, co napisał święty Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, a w drugim wersecie. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Dlatego też, wykonując jakąkolwiek pracę lub przysługę naszym bliźnim, wykonujmy to tak, jakbyśmy to czynili dla Pana. Abyśmy byli w stanie dokładnie wypełnić naszą służbę, potrzebna nam jest taka bardzo ważna cecha charakteru, jaką jest pokora. Biblia mówi, że pokorni będą wywyższeni. Według naszego tematowego wersetu Pan Jezus również pouczał swoich uczniów, że nie powinni pożądać władzy nad drugimi, ale że właśnie powinni być pokorni, tak jak On dał przykład swoim własnym zachowaniem. Ewangelista święty Łukasz w 14 rozdziale, a 11 wersecie napisał te bardzo ważne słowa. Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie. Pan Bóg zsyła na nas różne doświadczenia. Doświadczenia, które albo nas wywyższą, albo nas poniżą. A naszą rzeczą jest okazać szacunek i gotowość do służby. Właściwe zrozumienie pojęcia przywileju służby ma również bardzo szerokie zastosowanie na płaszczyźnie służby na niwie pańskiej. Kiedy otrzymujemy szansę pracy dla zboru lub szansę jeszcze bardziej odpowiedzialną, szansę pracy dla ogółu społeczności, to musimy uświadomić sobie, że Pan życzy sobie od nas czegoś więcej. Dlatego, że lepiej wie od nas, na co nas stać. Nie przyjmując tej pracy, możemy okazać się niepokornymi sługami, którzy nie tylko nie poświęcili wszystkiego, ale starają się jakoś od tej służby wykręcić. Kiedy jednak przyjęliśmy ten zaszczytny ciężar na swoje ramiona, to pamiętajmy na słowa naszego Pana, przepraszam, w tematowym wersecie. Bo Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył. Sama służba w zborze również nie polega na dyktaturze i forsowaniu własnych przekonań, ambicji i pomysłów, ale właśnie na służbie dla Pana i zboru. Tak jak wspominają nieco wcześniejsze słowa z tego fragmentu, gdzie mamy tematowy werset. Wersety 26 i 27 tego 20 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym, a ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, również niech będzie sługą waszym. Nie należy więc spodziewać się władzy w zborze, a nagroda za naszą pracę będzie na nas czekać nieco później, po zakończeniu naszej ziemskiej służby. Bo gdybyśmy czekali zapłaty za naszą służbę już teraz, kierowalibyśmy się duchem tego świata. A działalność świata właśnie przeważnie opiera się na samolubstwie. I w tym właśnie leży sekret wojen, buntów, rewolucji i tak dalej. W prawie każdym kraju różne partie w swoim samolubstwie dążą do opanowania bogactw, władzy i zaszczytów. Nie po to, aby ludziom żyło się lepiej, ale po to, aby być jak najwyżej na świeczniku. I czerpać z tego powodu jak najwięcej profitów. Jako chrześcijanie możemy cieszyć się z tego, że posiadamy zupełnie odmiennego ducha. Ducha służby i pokory. Musimy jednak pamiętać o tym, że według tego, co mamy zapisane w liście do Efezjan w 2 rozdziale, a 3 wersecie, jesteśmy dziećmi gniewu jako i drudzy. Apostoł Paweł pisze troszeczkę inaczej, bo pisze, że byliśmy dziećmi gniewu, ale mamy świadomość, że jesteśmy niedoskonali. A nasze niedoskonałe ciała starają się zwalczać to wszystko, co dyktuje zdrowy rozsądek i duch służby. W liście do Galacjan w 5 rozdziale, 16-17 wersecie czytamy. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Kochani braterstwo, nikt nie powiedział, że służba dla Pana będzie bardzo łatwa i radosna. Ale nagroda za tą służbę jest warta każdego wysiłku. Bo Biblia wyraźnie nam powiedziała, jaka będzie nagroda za tą służbę. W liście do Żydów w 6 rozdziale, a 10 wersecie czytamy. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Z kolei 12 rozdział, a 26 werset Ewangelii według świętego Jana pisze. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem... Tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Tak więc służba naśladowców Chrystusa nie skończy się z chwilą wstąpienia za wtórą zasłonę. Ktoś może w tej chwili być zdziwiony. Ale służba oblubienicy Chrystusowej będzie trwała dalej. Ale będzie to chwalebna służba połączona z mocą Bożą w kierunku naprawienia ludzkiego charakteru i przywrócenia społeczności między Bogiem a ludźmi. Gdy w przyszłym wieku Chrystus wraz ze swoją oblubienicą otrzyma wielką moc i panowanie, nie będzie powodowany ambicjami tego świata. Nie będzie kierowany ambicjami, jakimi kierują się dzisiejsi władcy. Chrystus wraz z Kościołem będzie miał wielką moc i władzę, lecz będzie działał zgodnie z wolą Boga. Będzie to wielka manifestacja chwały i mocy Bożej, ale nie po to, aby skruszyć świat, ale po to, aby go pobłogosławić i podźwignąć. Dzieło to będzie dokonane z punktu zapatrywania służby. Po to, aby doprowadzić ludzkość do doskonałości. Prawo będzie jednoznaczne. Pamiętamy zapisy Słowa Bożego, gdzie czytamy, że będzie rządził laską żelazną. Rządy będą bardzo sprawiedliwe. Ale nie w celu upodlenia człowieka, ale przywrócenia go do społeczności z Bogiem. A kiedy ludzkość dojdzie już do stanu, który będzie mogła sobie sama radzić, Chrystus odda władzę swojemu Ojcu. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, a wersety 24 do 26 czytamy. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królestwom Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. W księdze objawienia świętego Jana z kolei, w 21 rozdziale, a wersety 3 i 4 mówią tak. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Kochani braterstwo, jeśli ze szczerego serca będziemy chcieli pomagać naszym współbraciom, naszym najbliższym w rodzinie, to Pan Bóg nie zapomni naszego poświęcenia i naszej pracy. Jeśli jesteśmy Jego, to będziemy mieli również z Nim udział w podnoszeniu ludzkości. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, a w wersetach 6 i 7 czytamy. Bóg nas pospołu z Nim zbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. Amen.